W dzisiejszym naszym programie chcielibyśmy wrócić do wydarzeń we Francji, właściwie pierwszej tury tamtejszych wyborów. Jakub Majmurek, krytyka polityczna, jest z nami. Gdy rozmawialiśmy kilka tygodni temu na temat przewidywań, to baliśmy się, że może się okazać, że prezydent Emmanuel Macron będzie miał kłopot z większością. Po tej pierwszej turze tej wątpliwości już nie mamy.
Nie, nie mamy. Faktycznie takie głosy wśród analityków się pojawiały, iż nie wiadomo, czy ruch prezydenta En Marche będzie w stanie w wyborach parlamentarnych zapewnić mu większość w Zgromadzeniu Narodowym, bez czego ciężko byłoby Macronowi przeprowadzić jego reformy. Ale ta pierwsza tura pokazuje, iż nie tylko się to udało, ale udało się to na naprawdę potężną skalę. Od czasu roku 93, kiedy ta centroprawicowa większość odniosła miażdżące zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, żaden układ rządowy nie miał tak dużej większości we francuskim Zgromadzeniu Narodowym, w Izbie Niższej francuskiego parlamentu, przy czym ta prawicowa, centroprawicowa większość w 93 roku musiała mierzyć się z François Mitterrandem, lewicowym prezydentem, który jeszcze przez dwa lata rezydował w Pałacu Elizejskim do 95 roku, kiedy to zastąpił go Jacques Chirac. No a tutaj Macron bierze wszystko. Według przewidywań w przyszłym Zgromadzeniu Narodowym najprawdopodobniej Macron będzie miał nie mniej niż 400 mandatów z 575, a najbardziej optymistyczne szacunki mówią, iż w drugiej turze to może być nawet 455 mandatów. To jest potężna większość, to jest potężny zapas ponad te niecałe 300, jakie potrzeba do większości, który starcza nawet na takie hipotetyczne, niekorzystne dla Macrona scenariusze, gdy jego blok z różnych powodów rozpada się, poddaje się frontom, gdy pojawiają się w nim frakcyjne pęknięcia. No to jest na tyle duża większość, że w jedną, dwie fronty może przetrwać.
No a to właśnie, to mnie teraz korci to pytanie, czym jest w takim razie En Marche, bo kilka miesięcy temu w takiej partii, takiego ugrupowania we Francji po prostu najzwyczajniej w świecie nie było. Czy to jest nowe wcielenie partii socjalistycznej? Nie.
Nie, to nie jest nowe wcielenie partii socjalistycznej, chociaż na pokładzie En Marche znalazło się wielu dawnych socjalistów, w tym były premier i kandydat na nominację wyborczą w wyborach prezydenckich tej partii, Manuel Valls, z bardzo korzystnikiem wygrał on pierwszą turę w swoim okręgu i wszystko wskazuje na to, iż w drugiej turze zdobędzie mandat. En Marche jest nowym ruchem politycznym, czy też może antypolitycznym, którego podstawowym łącznikiem jest poparcie dla reform Macrona, którego podstawowym wyznacznikiem jest to, iż jest to ruch ludzi, którzy do tej pory często trzymali się z dala od polityków. Wielu posłów, którzy zdobędą mandaty z tych list, to są osoby, które po raz pierwszy w ogóle będą sprawować jakąkolwiek wybieralną funkcję, które wcześniej aktywne były w trzecim sektorze, w biznesie, w edukacji. Nie miały żadnego doświadczenia politycznego. Więc jest to też taki ruch, który bierze się z takiego przekonania, iż polityka taka, jak była do tej pory, nie sprawdziła się, polityka partyjna nie działa, potrzebujemy nowych ludzi i nowych rozwiązań. I wydaje mi się, że to uczucie jest powszechne w zachodnich demokracjach, w Stanów Zjednoczonych, gdzie pomogło ono wygrać wybory Donaldowi Trumpowi, przez poniekąd też Wielką Brytanię, gdzie Jeremy Corbyn też jest przecież takim człowiekiem z zewnątrz. On był przez lata szeregowym posłem Partii Pracy, nie pełnił żadnych funkcji ani w rządzie, ani w gabinecie cieni. Taka sytuacja, gdy właśnie szeregowy poseł nagle zostaje liderem opozycji, też jest przecież czymś bez precedensu w najnowszej brytyjskiej polityce. Czy wreszcie w Polsce, gdzie wyniosła tego typu sympatia, tego typu afekt do wielkiej polityki Pawła Kukiza i jego zbieraninę skupionych wokół niego indywiduów. Tak więc mamy faktycznie do czynienia z takim powszechnym uczuciem, poczuciem w zachodniej polityce i ono się bardzo różnie artykułuje. Macron pokazał, iż można mu nadać artykulację centrową, nastawioną na rozwiązywanie konkretnych problemów. Bardziej lewicową, ale też merytoryczną i nastawioną na problemy pokazał, iż można nadać Corbyn, no ale można też prawicowo-populistyczną, jak to jest w wypadku Trumpa, no czy tak jak w wypadku Kukiza, no to jak gdyby właściwie trudno tutaj w ogóle mówić o jakiejś artykulacji.
No to nim zaczniemy analizować, jak to się ma do prawicowości czy też lewicowości, to jednak chciałbym, żebyśmy też porozmawiali tak naprawdę, o co chodzi w tej Francji. Znaczy, czy Francja rzeczywiście potrzebowała takiej rewolucji personalnej i takiej rewolucji politycznej? Czy, mówiąc najkrócej, po tej rewolucji nie okaże się, że zniszczenie jednej z dawnych partii, bo jednak, jak się wydaje, socjaliści trochę schodzą ze sceny politycznej, nie jest jakimś wysokim kosztem, który został w tym wypadku poniesiony?
No jest na pewno problem z tym, iż system partyjny francuski przestał reprezentować istniejący pluralizm istniejących w społeczeństwie francuskim interesów, postaw, wartości, że ludzie poczuli się bardzo zawiedzeni przez partię socjalistyczną. Z drugiej strony też nie zapominajmy, iż to, że lewica będzie miała w tym przyszłym Zgromadzeniu Narodowym tak marną reprezentację, bo to przy najbardziej korzystnym układzie będzie około 50 mandatów właśnie dla socjalistów, zielonych, mniejszych partii centrolewicy, ruchu Mélenchona i francuskiej partii komunistycznej. Z tego powodu, iż podzieliła się, iż wystawiła kilka konkurujących list, osobno socjaliści i ich koalicjanci, osobno Mélenchon, osobno komuniści. W sumie na te różne partie lewicowe, kandydatów różnych partii lewicowych padło trochę ponad 6 milionów głosów, tylko jakieś 1,5 miliona głosów mniej niż na ruch Macrona. Gdyby to była jedna lista lewicy, gdyby ta lewica potrafiła się zorganizować i dogadać, to też ten rozkład mandatów w Zgromadzeniu Narodowym wyglądałby zupełnie inaczej, mimo większościowej ordynacji, która bardzo tutaj wypaczyła też w tym przyszłym Zgromadzeniu Narodowym faktyczny rozkład poparcia dla poszczególnych programów i partii politycznych w społeczeństwie. No, Francuzi wykonali tutaj taki pewien gambit. Wydaje mi się, że być może jest to taki znak, że w ogóle formuła Piątej Republiki jakoś tam się wyczerpuje i potrzebna będzie jej zmiana. Macron do tej pory nie podnosił kwestii reformy konstytucyjnej. To robił przede wszystkim Mélenchon w wyborach, no, ale widać wyraźnie, iż ten system partyjny i polityczny Piątej Republiki oparty na podziale między obozem centroprawicowym a centrolewicowym w jakiś sposób wyczerpał swoją funkcjonalność.
Gdy mówimy o postawie społeczeństwa w tych wyborach, to ja jednak chciałbym podkreślić, że mieliśmy do czynienia ze znacznie niższą frekwencją w tej pierwszej turze wyborów parlamentarnych niż w niedawnych wyborach prezydenckich. Czy ja źle odzwierciedlam jakby opinię ogółu Francuzów, że powiedzieli oni w ten sposób: chcemy, żeby wybrany przez nas prezydent miał władzę, a ci, którzy tak nie uważali, po prostu powiedzieli: nie będę w tym uczestniczył.
Znaczy, na pewno mamy do czynienia z demobilizacją przed wyborami parlamentarnymi. Francuzi mieli już być może dość trzeciego głosowania w dość krótkim czasie. Poza tym sam system konstytucyjny Piątej Republiki, który Mélenchon nazywał tutaj w kampanii monarchią prezydencką, pozostaje bardzo mocno scentralizowany, przez co wybory prezydenckie wzbudzają o wiele więcej emocji i większą mobilizację niż wybory parlamentarne. I tutaj w tych wyborach parlamentarnych widać wyraźnie, iż frekwencja spada od lat, to jest pewien stały, sekularny trend. I w tych wyborach ta personalizacja była najsilniejsza. Czy można powiedzieć, że większość zdecydowana powiedziała, że chcemy, by nasz prezydent miał władzę, ta, która wzięła wyniki udziału w wyborach parlamentarnych? No myślę, że nie. Na koalicję Modemu, czyli popierającej Macrona, partii centrowej i tej partii En Marche, zagłosowało, tak jak mówiłem, trochę ponad 7 milionów osób. Na wszystkie listy lewicowe 6,2. Podobnie około 6 milionów osób zagłosowało na centroprawicę, na republikanów i ich koalicjantów. Więc jednak ten blok, który poszedł do wyborów, a nie głosował na Macrona, był większy niż ten, który głosował na Macrona. Aczkolwiek z powodu takiej, a nie innej ordynacji Macron zdobędzie bezprecedensową większość, bezprecedensową poza tym 1993 rokiem, większość w Zgromadzeniu Narodowym.
To wróćmy w takim razie, kto będzie opozycją? Bo czy opozycją będą tak naprawdę goliści republikanie, czy opozycją będzie jednak Marine Le Pen, czyli ten przeciwnik z drugiej tury wyborów prezydenckich?
myślę, że tak naprawdę efektywnej opozycji w parlamencie nie będzie. Ten blok republikanów będzie miał w najlepszym wypadku 100 mandatów, blok lewicowy 50. No i to jest taka opozycja, która może wygłosić swoje stanowisko w debacie, ale nie jest tak naprawdę w stanie w żaden sposób poważny pokrzyżować planów rządu. Front Narodowy raczej nie będzie opozycją w parlamencie z tego powodu, że on maksymalnie w najbardziej korzystnym układzie zdobędzie 10 mandatów na 577, więc on będzie bardzo nieliczącą się, nieistotną siłą. Wydaje mi się, że za to Marine Le Pen może być taką opozycjonistką, która nie tyle w parlamencie, co na ulicy, przez ruch społeczny, przez mobilizację swoich zwolenników może przeciwstawiać się reformom Macrona, ale wydaje mi się, że te jego reformy, przynajmniej na początku kadencji, które on planuje, będą wywoływały opozycję przede wszystkim ze strony lewicy, więc spodziewałbym się teraz takiego układu, że w tych najbliższych miesiącach główna oś sporu politycznego może we Francji ukształtować się z jednej strony Macronem, z drugiej zaś Mélenchonem i ruchami społecznymi, związkami zawodowymi, które będą starały się zatrzymać reformy prawa pracy, uelastycznienie rynku pracy, które obiecał Macron przeprowadzić w pierwszych miesiącach swojej kadencji. No i ta większość parlamentarna absolutna daje mu do tego wszystkie konieczne karty. Plan Macrona zakładał, iż jego ugrupowanie zyskuje większość w parlamencie. Ta większość przegłosowuje dla rządu pełnomocnictwa do tego, by dokonał zmian w prawie przy pomocy ordonansów. To jest szybszym sposobem zwalniającym rząd od konieczności prowadzenia długotrwałych parlamentarnych debat, by w ciągu tych kilku wakacyjnych miesięcy dokonać tych podstawowych dla programu Macrona reform prawa pracy. I jak można się spodziewać, te reformy wywołają sprzeciw związków zawodowych, przede wszystkim tej takiej najbardziej bojowej i dużej konfederacji CGT, Konfederacją General de Travail, że wywołają sprzeciw Mélenchona, wywołają sprzeciw nowych ruchów społecznych. No i tutaj na początku, jak sądzę, prezydent napotka opozycję.
To właściwie odpowiedzieliśmy na kolejne moje pytanie, czyli na pytanie, jaka będzie ta prezydentura, czy też jakie będą w najbliższych miesiącach rządy we Francji. Liberalne. To jest taka cecha tych rządów?
To jest na pewno ten podstawowy program, coś co Macron wie, iż w społeczeństwie francuskim, które do rynku ma dwuznaczny stosunek, wywołuje największe opory i będzie chciał przepchnąć te reformy w tym momencie swojej prezydentury, kiedy ma jeszcze największe poparcie i kiedy to będzie miał czas, by odrobić ewentualne straty wizerunkowe, polityczne, jakie te reformy mu przysporzą. Za tymi reformami dalej pójdą pewnie różnego rodzaju socjalne środki i gesty, być może nie tylko gesty wobec lewicy, ale na początku to jest zdecydowane założenie Macrona, iż konieczna jest reforma właśnie w bardziej liberalną stronę rynku pracy. Przy czym też te jego pomysły są cały czas powiązane bardziej być może z takim duńskim modelem flexicurity niż z takim bardzo drapieżnym, amerykańskim neoliberalizmem. Więc jest to oczywiście liberalizm, ale on ma jednak komponent socjalny. Ten komponent na początku nie będzie aż tak mocno wybrzmiewał, ale wydaje mi się, że po tych takich pierwszych, najbardziej liberalnych reformach on też zostanie uruchomiony.
Gdy mówiliśmy o tym, że jest to nowy ruch, to odnoszę takie wrażenie, że liberalizm we Francji też jest paradoksalnie nowy. Znaczy, co by nie powiedzieć, ale spór pomiędzy republikanami, golistami, a lewicą we Francji nigdy nie zakładał jednak jakiejś bardzo wyraźnego kierunku liberalnego. Zawsze silne było państwo, dość silna była też zawsze państwowa, czy też związana z państwem gospodarka.
Znaczy i tak i nie. Z jednej strony faktycznie, jeżeli przyjrzymy się na procent jaki procent wydatków publicznych, jaki procent PKB stanowią wydatki publiczne, przepraszam, to faktycznie Francja jest pod tym względem bardzo silnie upaństwowionym krajem, krajem, gdzie ta liczba PKB przepuszczona przez wydatki publiczne jest największa wśród państw Unii Europejskiej. Z drugiej zaś strony wydaje mi się, że ten opis, który pan przedstawił, on byłby prawdziwy jeszcze gdzieś powiedzmy w 2005 roku, czyli jeszcze w tym momencie, kiedy szefem centroprawicy była taka postać jak Jacques Chirac. Wydaje mi się, że dojście do władzy w ramach centroprawicy Nicolas Sarkoziego i to, że Sarkozy pokonał Dominika de Villepena w walce o sukcesję po Chiracu, zmieniło jednak centroprawicę francuską i przesunęło ją stronę neoliberalną. I rząd, prezydentura Sarkoziego i w ogóle rządy Sarkoziego w ramach francuskiej centroprawicy mocno ją staczeryzowały i mocno odsunęły od tego golistowskiego dziedzictwa, gdzie państwo pozostawało w centrum i gdzie istotnym był też taki pewien, trochę być może protekcjonalny, na pewno taki patriarchalny, ale jednak socjalny program, który mówił, że wszyscy są obywatelami republiki, jako obywatele republiki mają też pewne prawa socjalne i ich dostarczeniem ma się zająć tutaj państwo i ma też wymusić respektowanie pewnych podstawowych norm dla na biznesie, gdyż Francja to jest też pewna cywilizacja, która zapewnia jakość życia wszystkim. To się wydaje mi znacznie osłabiło w ramach centroprawicy francuskiej w czasie rządów Sarkoziego.
No to w takim razie ta opozycja republikańska będzie bardzo zadowolona z tego, co się będzie działo, bo pytanie, czy ona jeszcze wciąż sekunduje swoim poglądom z czasów Sarkoziego?
Wskazywałaby na to nominacja dla François Fillona. François Fillon był jeszcze bardziej neoliberalnym kandydatem niż Nicolas Sarkozy. Program Fillona szedł o wiele dalej, jeśli chodzi o cięcie wydatków publicznych, uelastycznienie rynku pracy, likwidację różnego rodzaju osłon socjalnych, czy też osłon prawnych dla słabszych uczestników rynku. On na przykład postulował bardzo daleko posuniętą liberalizację rynku mieszkaniowego i ułatwienie eksmisji osób, które mają problemy z regulowaniem czynszów. Więc wydaje mi się, że dla przynajmniej tego fillonowskiego skrzydła republikanów program Macrona może być zbyt socjalny, zbyt mało radykalny. Z kolei to jest też problem dla republikanów, no bo jeżeli mamy kogoś, kto realizuje ich program, ale nie jest z ich partii, jest od nich lepszy, jest w stanie tą liberalną agendę przepchnąć, gromadząc wokół siebie poparcie, to jest problem, bo on odbiera republikanom centrowych wyborców, spycha ich na prawo, gdzie oni mają już konkurencję w postaci Frontu Narodowego. No i tutaj stwarza to dla republikanów problematyczną sytuację.
To chciałbym, żebyśmy kończąc ten temat francuski, porozmawiali jednak jeszcze o tych konsekwencjach zewnętrznych tego, co się będzie we Francji działo. Czyli mówiąc najkrócej, jak będzie wyglądała polityka europejska rządu francuskiego po tej zmianie i jak będzie wyglądała też relacje ze światem, bo to też ciekawe chyba po tym takim jakimś spięciu, jakie się pojawiło pomiędzy Francją a Stanami Zjednoczonymi pod rządami Trumpa.
Z pewnością wydaje mi się, że te wybory potwierdzają mandat Macrona, wzmacniają go także na arenie europejskiej i międzynarodowej. Możemy się spodziewać dalszej współpracy z Niemcami, która, jak sądzę, ruszy na pełnej parze po jesieni, po wyborach jesiennych w Niemczech, kiedy swój mandat, jak wszystko w tej chwili na to wskazuje, potwierdzi znów także Angela Merkel. Możemy spodziewać się polityki, która będzie dążyła do dalszego zacieśniania sfery euro, do dalszej integracji sfery euro i takich jej reform, które z pewnością są z punktu widzenia sfery euro racjonalne. Będziemy także mieli, co widać wyraźnie po ostatnich wypowiedziach na temat Trumpa, nie tylko Macrona, ale także Angeli Merkel, próbę takiej polityki, która zabezpiecza Europę, czy to militarnie, czy w kwestii polityki energetycznej, no właśnie przed dosyć, mówiąc najoględniej, lekkomyślną polityką Stanów Zjednoczonych w tym zakresie w czasie prezydentury Trumpa. No a z drugiej strony, jeżeli ten silnik europejski Merkel-Macron będzie dalej trwał, no to też to pewne odejście od Stanów, czy też może pewna dezintensyfikacja relacji transatlantyckich nie będzie przekładała się na przykład na próby zbliżenia z Rosją. Tutaj widać wyraźnie, że jednak ta linia dotychczasowa w kwestii Rosji, w kwestii Ukrainy, która charakteryzowała francusko-niemiecki duet w czasie panowania administracji Hollande'a, najprawdopodobniej zostanie utrzymana. To też widzieliśmy, że tutaj Macron spiął się nie tylko z Trumpem, chociaż nawet on się osobiście z Trumpem tak bardzo nie spiął, co także z Putinem.
To jeszcze chcę spytać w takim razie, czy to będzie miało konsekwencje dla tych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Widzimy, że pod tym względem chyba Stany Zjednoczone próbują podzielić Europę na takie dwa wyraźne bloki, przy czym, jak rozumiem, tutaj siły są nierównomierne, ale pytanie, co zrobi w takim razie Francja i Niemcy na to, co dzieje się na przykład na wschodzie, no przewidując, co się może zdarzyć w Warszawie podczas szczytu Europy Środkowo-Wschodniej z prezydentem Trumpem.
No na pewno wydaje mi się, że Trump tutaj gra też na, będzie pewnie grał na Europę Środkowo-Wschodnią, przecież wydaje mi się, że ta wizyta Trumpa ma przede wszystkim służyć wzmocnieniu jego wizerunku wewnętrznego i przywiezieniu do kraju jakiegokolwiek sukcesu. Trump wie, że jest postacią szalenie kontrowersyjną, że w każdym innym kraju praktycznie europejskim poza Polską czekają go masowe protesty i że trudno jest znaleźć w tej chwili taką wizytę zagraniczną z takim rządem, gdzie by on się mógł z nim dogadać. Stąd sięgnięcie po Europę Wschodnią. Aczkolwiek jeżeli dojdzie tutaj znowu jak gdyby do potwierdzenia zobowiązań sojuszniczych Stanów, no to Polska powinna z tego korzystać. Zaś jeśli chodzi o wewnątrzeuropejskie kwestie, no to z pewnością dla Francji, dla tego takiego dużego francusko-niemieckiego projektu integracji sfery euro i budowy Europy coraz bardziej w stronę federalną, Polska jest problemem. Jest problemem, bo jest gospodarką zacofaną, która nie pasuje do sfery euro. Jest problemem, bo jest krajem, który kulturowo coraz bardziej odstaje od europejskich wartości i zmierza w kierunku właśnie raczej świata wartości moskiewskiego niż paryskiego. Jest wreszcie problemem ze względu na obstrukcjonistyczną politykę polskiego rządu na arenie europejskiej. No ale z drugiej strony Niemcy traktują trochę Polskę jako taką strategiczną rezerwę i boją się troszeczkę tego, by Unia Europejska nie była zależne od ich dobrych relacji z Francją i szukają też tutaj jakiejś przeciwwagi, patrząc na Warszawę. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli Polska nie zostanie całkowicie wypchnięta z tego kręgu, który jeśli nawet nie teraz, to w przyszłości może się ściślej integrować, to będzie to ze względu na polityków niemieckich zalecających tutaj taką długotrwałą, strategiczną cierpliwość na zasadzie dużej klasztora niż przeora, czy w tym wypadku kaczora, będą zalecali po prostu przeczekanie jak gdyby obecnego politycznego szaleństwa, jakie w Polsce panuje.
Czyli Francja będzie za przyspieszeniem tej Europy pierwszej prędkości, a Niemcy będą za tym, żeby jednak uchylić te drzwi w odjeżdżającym pociągu i czekać, znaczy, czy ktoś nie doskoczy.
Myślę, że Niemcy będą za tym, żeby też jak gdyby tą Europę ściślej integrować, ale raczej tak jak to się właśnie po niemiecku mówi, langsam aber sicher, czyli pomału, ale pewnie. I jednak będzie im zależało, Niemcom, bardziej na tym, żeby Europa, ten wagonik Europy Środkowo-Wschodniej przy okazji się od tego pociągu, który rusza, nie oderwał.
Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze chwilę pozostali ze sobą. Po krótkiej przerwie chciałbym zadać jedno pytanie dotyczące tego ostatniego tygodnia dla europejskiej lewicy, bo pytanie właśnie po pierwsze, czy Macron to lewica, ale z całą pewnością jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to mamy tam ciekawe wiadomości dla lewicy. Po chwili przerwy wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że Jakub Majmurek jest moim rozmówcą.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat?
Przypominam, że Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej jest moim rozmówcą. Rozmawialiśmy o Francji, ale chciałbym też spytać o europejską lewicę, a właściwie o efekt wyborów w Wielkiej Brytanii. No, tak naprawdę Partia Pracy wybory przegrała, ale wszyscy mówią o sukcesie wielkim lidera brytyjskiej Partii Pracy, a dużo gorzej się mówi tak naprawdę o Theresie May.
Tak, ponieważ Theresa May była przekonana, iż zwołując te wcześniejsze wybory, zapewni sobie absolutną większość w Izbie Gminy, zlikwiduje w zasadzie opozycję parlamentarną przeciwko swoim rządom i da sobie mandat do tego, by w sprawie negocjacji brexitowych postępować tak, jak ma ochotę. Tymczasem otrzymaliśmy zawieszony parlament, gdzie żadna partia nie ma absolutnej większości, gdzie rząd May zależy od koalicji z dosyć ekstremalną, skrajną partią demokratycznych unionistów i gdzie nie ma dzisiaj większości dla twardego brexitu. Więc jest to bez wątpienia wielka klęska Theresy May. No i sukces Corbina, którego wyśmiewano się, o którym mówiono, iż prowadzi Partię Pracy do katastrofy. Spierano się tylko, czy to będzie katastrofa największa od 1983, czy 1931, czy 1935 roku. Tymczasem okazało się, że Partia Pracy w liczbach bezwzględnych uzyskała najlepszy wynik od 2001 roku, jeśli chodzi o liczbę głosów. I że zwiększyła swój stan posiadania o 30 mandatów, ponad 30 mandatów, bo to były chyba 32 mandaty. I nie tylko nie straciła większości w swoich takich twierdzach wyborczych, ale nawet była w stanie odebrać konserwatystom takie okręgi, no, które nigdy nie były reprezentowane przez niekonserwatywnych posłów, na przykład Canterbury czy Kensington. Okręg wyborczy, który jest najbogatszym okręgiem wyborczym w Wielkiej Brytanii. Okręg, który zawsze wybierał Torysów, no i który tutaj nagle pokazał Theresie May czerwoną kartkę w bardzo, bardzo zaciętych wyborach, większością dosłownie 30 kilku głosów, wybierając zamiast konserwatywnej labuzystowską posłankę. Więc jest to z pewnością sukces Corbina. Theresa May najpewniej nie przetrwa tego roku jako szefowa rządu. Prędzej czy później spotka się z jakimś buntem w Partii Pracy. Ta większość jest bardzo chwiejna i nie wiadomo, czy nie dojdzie jeszcze w tym roku do kolejnych wyborów, do upadku rządu torysowskiego i czy Corbyn bardzo szybko nie będzie miał szansy, by powalczyć o władzę w Wielkiej Brytanii.
Gdy zadałem to pytanie o Wielką Brytanię, to chciałem po prostu zadać pytanie o twarz europejskiej lewicy. Niektórzy mówią, że w Europie lewica już nie ma żadnych szans, ale nagle się okazuje, że bardzo tradycyjna, bym powiedział, nieco nawet bym powiedział myszata twarz taka lewicowa z Wielkiej Brytanii nagle zasugerowała, że to jest coś, co może być paradoksalnie dla młodego pokolenia bardzo atrakcyjne. Lewicowiec taki, bym powiedział, jak trochę z powieści satyrycznych.
Tak, no i Corbynowi udało się zmobilizować młodych ludzi w sposób bezprecedensowy. Przed tymi wyborami do głosowania zarejestrowało się około 1 000 000 osób w wieku 18-34. Najprawdopodobniej zdecydowana większość z nich zagłosowała właśnie na Partię Pracy w tych wyborach, nie na Torysów. Corbyn jest faktycznie starszym panem zbliżającym się do 70, podobnie jak Bernie Sanders, który jest od niego jeszcze starszy. Tym niemniej udaje się mu przemawiać do ludzi młodych i bardzo młodych, do tych wyborców, którzy czują się zupełnie wyalienowani przez dotychczasową politykę, którzy wcześniej zostawali w domach, nawet się nie rejestrowali, się nie angażowali, którzy mieli takie poczucie, że ta Partia Pracy to nie jego Blaira, to jest coś, co całkowicie rozmija się z ich potrzebami i ich interesami i on nagle im przywrócił nadzieję, iż jest możliwa taka polityka, gdzie ich głos ma znaczenie, gdzie ich głos, co najważniejsze, przynosi autentyczną zmianę. I wreszcie nawet bym zrobił tutaj taką paralelę między Macronem a Corbynem, chociaż programy są w wielu kwestiach diametralnie różne, to oni obaj są takim typem polityka, który zrywa radykalnie, są taką polityką lat 90., która trwała właśnie w zasadzie do dzisiaj. Takim właśnie politykiem jak Blair, który jest bardzo dobrze przygotowany medialnie, który świetnie zna sondaże, który świetnie na podstawie badań fokusowych wie, jak sądzi, co społeczeństwo chce usłyszeć i dostosowuje się do tego, by być jak najmniej kontrowersyjnym i budować jak najszerszą większość. Corbyn i Macron są innymi politykami. Są politykami, którzy mają pewne poglądy jasne, mówią to, w co wierzą, są w stanie jasno odpowiedzieć na pytanie, nawet jeżeli wiedzą, że to wywoła kontrowersję i mówią, tu stoję, inaczej nie mogę, ale to jest moja propozycja, którą głęboko wierzę, chodźcie za mną.
No czyli koniec z bleryzmem i szrederyzmem, a pojawiają się nowi idole lewicy, niezależnie czy to liberalnej, czy takiej bardziej socjalistycznej.
Znaczy nie wiem, czy to są jakby nowi idole, ale pojawia się nowa polityka. Polityka takiej, powiedzmy, uczciwości, czy polityka przekonania w miejsce tej dawnej polityki jako przemiosła PR-owego. Polityka, która mówi, to są moje poglądy, chodźcie za mną. I która nie boi się powiedzieć głośno tego, co myśli. I to jest, myślę, coś bardzo cennego i co daje nadzieję na odnowienie zachodnich demokracji, że mamy po prostu polityków, którzy są w stanie odważnie powiedzieć to, w co co wierzą.
Czy to jest jakiś uniwersalny przekaz dla europejskiej lewicy w sensie tej szczerości politycznej?
Tylko dla lewicy. Myślę, że też na przykład bym chętnie zobaczył, żeby polscy liberałowie się odważyli być naprawdę liberalni i zająć liberalne stanowisko w kwestii związków partnerskich, w kwestii praw reprodukcyjnych kobiet, w kwestii rozdziału kościoła i państwa.
A nawet w kwestiach gospodarczych.
Czy w kwestiach gospodarczych, tak.
Bo też ostatnio ja odnosiłem takie wrażenie, że skrywali swoją liberalność.
Więc to jest jak gdyby coś, co bym to jest w ogóle rada tej szczerości, tego właśnie, żeby mieć jakieś, warto mieć przekonania i na ich gruncie stanąć, jest radą, którą bym chciał mieć do polskich polityków. Więc i na pewno jest to rada dla lewicy. Wydaje mi się, że to też obserwowaliśmy na mniejszą skalę w Polsce i sukces partii Razem, on wynikał w dużej mierze z debaty słynnej z udziałem partyjnych liderów, w której zabłysnął Adrian Zandberg. I on tam był właśnie jedynym politykiem, który był w stanie bez kluczenia, bez ustalania przekazu dnia szczerze powiedzieć, co myśli i w co wierzy. Zresztą nie wiem, no Paweł Kukiz był może też szczery, ale trudno powiedzieć, że Paweł Kukiz myśli. I tutaj to bardzo zapunktowało. Ten występ w debacie dał Adrianowi Zandbergowi osobiście 50 tysięcy głosów, a partii Razem około ponad 500 tysięcy głosów. Gdyby politycy nagrodzili partię Razem, postawili na Razem, a nie na Sojusz Lewicy Demokratycznej Zjednoczonej Lewicy, właśnie dlatego, że to była taka siła, która nie bała się powiedzieć tego, w co wierzy, tego, co myśli, a widać też było, że faktycznie myśli.
To w takim razie jeszcze na chwilę jednak ucieknijmy do spraw zagranicznych. To jednak chcę porozmawiać o tym, a jaka byłaby Wielka Brytania, gdyby? Bo to dla mnie jest intrygujące, bo nie jestem wcale pewien, czy ten związek na przykład Jeremy'ego Corbyna z młodzieżą nie polega tylko i wyłącznie na pojawieniu się tego postulatu przywrócenia darmowych studiów, który był taki bardzo chwytliwy jednak w toku tej kampanii. Czy rzeczywiście istnieje szansa w tak liberalnym gospodarczo kraju jak Wielka Brytania na program znacznie bardziej socjalistyczny?
Wydaje mi się, że jak najbardziej istnieje. Nie należy zapominać, że Wielka Brytania jest tak liberalnym krajem dopiero od lat 80. i od reform Thatcher. W okresie 1945-79 był to kraj bardzo daleko posuniętej socjalizacji gospodarki, bardziej być może nawet niż gospodarki Europy kontynentalnej w tym okresie. Reformy labuzystów powojenne znacjonalizowały cały szereg instytucji, bardzo silnie uspołeczniły gospodarkę, zbudowały system nierynkowych usług publicznych, więc nie byłoby to nic, czego Wielka Brytania już wcześniej nie znała. Cały szereg reform, jakie proponował Corbyn, to są rzeczy, które są dosyć oczywiste w krajach Europy kontynentalnej, na przykład nacjonalizacja kolei. Więc wydaje mi się, że ten, jakby wyglądała Wielka Brytania pod rządami Corbyna, wydaje mi się, że jakby dotychczasowa polityka torysów, polityka austerity tak bardzo nie działała, że jakakolwiek zmiana jest w tej chwili bardzo pożądana i w sytuacji, kiedy jak gdyby coś, co próbujemy robić, nie działa, trzeba zmienić metodę i tutaj Corbyn daje nadzieję na taką zmianę.
Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Przypominam, że Jakub Majmurek był moim gościem. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.